To pozwólcie, braterstwo, że jeszcze tą chwilę, którą mamy przed nami, poświęcimy na to, żeby się zastanowić nad słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tym razem weźmiemy rozważanie z Ewangelii Mateusza, bo jak wspomniałem, czwartki badamy Ewangelii Mateusza. Jeżeli chodzi o badania niedzielne, to troszeczkę mam luki, bo z uwagi na wyjazdy i nieraz muszę nadrabiać, albo jak mówię, wykładaj, to z pewnymi lukami albo przerwami. Natomiast badania czwartkowe bardziej mam usystematyzowane po kolei, bo prawie jesteśmy na wszystkich badaniach czwartek i myślę, że braterstwo uczestniczy w takich cyklicznych badaniach. Możemy bardzo wiele zrozumieć ciekawych rzeczy ze słów i z nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Temat, którym w tej chwili z braterstwem chcę się podzielić, to będzie się nazywał pozyskanie brata swego. Znamy, braterstwo, zapis 18 rozdziału Ewangelii Mateusza i gdybym zaczął czytać, braterstwo, te wersety od 15 do 18, to każdy z was już by wiedział, o czym będę mówił. Że będę mówił o napominaniu. A ja, braterstwo, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę w waszych Bibliach, że tam w zasadzie niewiele jest na temat napominania. A nawet ten fragment, który my uważamy, że jest jedną z takich reguł pańskich odnośnie napominania swojego współbrata, że ten fragment jest nawet opatrzony tytułem odpuszczaniu win. I to jest, braterstwo, ciekawe i to nas w szczególny sposób też przejęło podczas rozważania tego fragmentu i nawet wcześniejszego, bo jak Pan Jezus zaczyna swoją mowę tu od 6 wersetu, to mówi tak: kto zaś gorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Jest to jakaś bardzo wyraźna nagana i przygana dla osoby, która dopuszcza się czynu gorszącego drugiego brata. Jest to bardzo naganne, bo jeżeli Pan Jezus mówi, że lepiej by dla takiego człowieka było, żeby przywiązano mu kamień do szyi i wrzucono do morza, czyli lepiej, żeby taki człowiek zginął, niż żeby dopuścił się zgorszenia jednego z tych moich maluczkich. I zobaczcie, braterstwo, że nasz Pan Jezus Chrystus nie mówi o zgorszeniu tych moich wielkich, albo ci, którzy uważają się za wielkich, albo przez ludzi uważani są za wielkich, ale mówi o zgorszeniu jednego z tych moich nawet najmniejszych. O zgorszeniu jednego z tych najmniejszych. Bo czym, braterstwo, jest zgorszenie? Zgorszenie to jest powiedzenie czegoś, że ktoś się na nas obrazi? Czy to jest, braterstwo, zgorszenie? Powiedzenie komuś jakiegoś słowa, że ktoś nie chce z nami rozmawiać? Czy to, braterstwo, jest zgorszenie? Bo między ludźmi, podczas współżycia międzyludzkiego, powstaje wiele takich sytuacji, że jedni drugim wyrządzamy jakąś przykrość, i potem dana osoba niechętnie z nami podejmuje rozmowę, bo doznała pewnej przykrości i czuje pewien żal, jakąś urazę do nas. Ale czy to, braterstwo, jest zgorszenie? Zgorszenie, braterstwo, to jest doprowadzenie kogoś do utraty stanu, który on otrzymał przed Bogiem. Jeżeli ktoś doszedł do pojednania i społeczności z Bogiem, doszedł do poświęcenia i stał się uczestnikiem powołania niebieskiego i stał się uczestnikiem mocy i daru Ducha Świętego, i jeżeli my byśmy naszym postępowaniem czy naszym zachowaniem doprowadzili do takiego stanu, że on by odpadł, żeby on z tego stanu, który osiągnął przed Bogiem, żeby spadł niżej, to jest, braterstwo, zgorszenie. I o takim przypadku Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś by dopuścił się takiego zgorszenia, to biada takiemu człowiekowi. Werset 7 mówi tak. Biada światu z powodu zgorszy. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. I Pan Jezus wychodzi troszeczkę dalej. Wychodzi poza zbór i mówi, że biada też światu. Biada tym ludziom z zewnątrz, od których przychodzi zgorszenie na ucznia naszego Pana Jezusa Chrystusa i odprowadza go od tego stanu. I Pan Jezus jeszcze, jakby zamykając ten temat, mówi tak, że zgorszenia na pewno przyjdą. Bo przyjść muszą, bo te zgorszenia również przez naszego Pana były przepowiedziane wcześniej. Ale biada ludziom, biada człowiekowi, przez którego te zgorszenia przyjdą. Dlaczego tak Pan Bóg, Pan Jezus bardzo kategorycznie tą kwestię stawiają? Że jest wielka kara, wielki ciężar winy na człowieku, przez którego przychodzą zgorszenia. Jak za chwilę jeszcze będziemy czytać, ale w tej chwili przeczytam werset 14, który kończy króciutką przypowieść, która zamyka się w trzech wersetach. I jak kończy tą przypowieść, to Pan Jezus mówi tak. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Pan Bóg powołuje Kościół. Powołuje Kościół, powołuje do Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wybiera dzisiaj szczególną grupę ludzi z tego złego świata, ażeby oni w przyszłości dostąpili chwały, czci, nieśmiertelności, a w tym życiu, żeby dostąpili uświęcenia przez prawdę. Pan powołuje i Pan się troszczy. Pan się troszczy o każdego brata, o każdą siostrę. Pan się troszczy o każdego z nas tak bardzo, ponieważ jak napisał apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, od 18 do 20 wersetu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Proszę braterstwa, zostaliśmy kupieni drogą krwią Jezusa Chrystusa. Drogą najdroższą. To jest największa wartość, jaką winni są ludzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Że On zapłacił wartość swojego życia po to, ażeby człowieka ratować od wiecznej śmierci. Więcej. Pan Jezus po to cierpiał, po to znosił te urągania i prześladowania. Był bity i opluwany, jak również ten sam apostoł święty Piotr napisze, że sinością jego ran jesteśmy uleczeni, cytując proroctwo Izajasza, rozdział 53. Nie srebrem, bratostwo, nie złotem zostaliśmy wykupieni, z marnego postępowania przez ojców nam przekazanego, tylko z grzechu pierworodnego, z niedoskonałości. Zostaliśmy wykupieni. Nie przez te szlachetne kruszce, które dla ludzi dzisiaj stanowią wielką wartość, ale przez darowane życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeżeli teraz ktoś korzysta z ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, korzysta z krwi, gdy poświęca się Panu Bogu na służbę, to korzysta z mocy przyszłego wieku, o czym apostoł święty Paweł pisze w liście do Żydów. Korzysta z tego, z czego ludzie będą w przyszłości korzystać wszyscy. korzysta z okupu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Pan Jezus mówi, że Ojcu tak bardzo zależy nawet na tym najmniejszym, który jest uczniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo się troszczy o Jego los i o Jego stan. Dlatego mówi, biada człowiekowi, który by się dopuścił zgorszenia, żeby jeden z tych moich najmniejszych upadł i żeby zginął. Bo prorok Ezechiel tam w rozdziale trzecim, rozwijając tą myśl, będzie mówił, że jeżeli on zginie, to ja będę żądał krwi od was. Jeżeli zginie sprawiedliwy. Mówi tam też, on jest sprawiedliwy. Ale o sprawiedliwym też mówi, jeżeli zginie sprawiedliwy. A wszyscy usprawiedliwieni ci z wiary są nazywani za sprawiedliwy. Są przed Bogiem uznani za sprawiedliwy. I jeżeli ten sprawiedliwy zginie, to Panu będzie żądał kary, winy od tego, który tego czynu się dopuścił. A także będzie żądał krwi jego od tej osoby, która nie zapobiegnie jego upadkowi. Dlatego, braterstwo, zawsze musimy ważyć słowa, nasze działanie i nasze czyny, ażeby naszym zachowaniem nie doprowadzić do sytuacji, żeby zgorszył się jeden z tych najmniejszych, braterstw. A uważajmy, nie każdy z nas uważa się za tego najmniejszego. Ja żeśmy poprzednio rozważali, myśmy innych powinni mieć wyższy za siebie, a my uważać się najmniejszym. Jako jeden z tych najmniejszych. I jesteśmy bardzo wielką, stanowimy wielką wartością dla naszego Pana Jezusa Chrystusa i dla naszego Ojca Niebieskiego. Nawet jak Pan Jezus mówił, a w Ewangelii Mateusza czytamy przypowieści o Królestwie Niebieskim w 13 rozdziale tej samej Ewangelii, to tam Pan Jezus mówi, że ten człowiek, który zobaczył skarb w roli, to sprzedał cały swój majątek, sprzedał wszystko, co posiada. Jest tu aluzja do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi o sobie, że to, cośmy wcześniej wspominali, zrezygnował z tego stanu, który miał wcześniej po to, ażeby przyjść na ziemię, nie tylko, braterstwo, żeby kupić całą rolę, ale żeby nabyć ten skarb, ale ten skarb był ukryty w tej roli i żeby stać się właścicielem tego skarbu, to Pan Jezus mówi, no kupił całą rolę ten człowiek. I taka też była misja naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby odkupić cały świat, ale też, żeby nabyć ten skarb, który w tym świecie jest ukryty, czyli ten szlachetny klejnot, ten kruszec, którym jest Kościół Chrystusowy. I teraz Pan Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus bardzo mocno kładą nacisk na to, ażeby nie zgorszyć, żeby nie doprowadzić do upadku jednego z naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oprócz upadku jest jeszcze, albo powstaje taka sytuacja, że czasami możemy pogardzać drugim bratem, braterstwo. Możemy lekceważyć któregoś brata. Możemy wyśmiewać jakiegoś brata. Możemy mieć niewłaściwe mniemanie o tym bracie. Przeczytam, braterstwo, jeden wers. Werset 10 z tego 18 rozdziału. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Czego nas, braterstwo, uczy ten werset? Oczywiście, żebyśmy nie gardzili jednym z tych małych, żebyśmy nie poniżali brata, żebyśmy go nie traktowali gorzej. Ale jest, braterstwo, ostrzeżenie. Jest zalecenie, nie gardźcie bratem ani siostrą, ale jest ostrzeżenie. I to ostrzeżenie brzmi, że pamiętajcie, że aniołowie w niebie siedzą i patrzą na oblicze Ojca. Co to braterstwo znaczy? Zastanawialiście się kiedy nad tym wersetem? Co to dla nas znaczy, że Pan Jezus tak powiedział, a powiedział, bo wie. Bo był w niebie, bo z nieba stąpił. I wie, jak jest w niebie. W Kościele Powszechnym jest taka modlitwa. Aniele stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Czy każdy z uczniów naszego Pana Jezusa Chrystusa posiada swojego anioła stróża? Dotykamy braterstwo troszeczkę tych sfer niewidzialnych, tych sfer duchowych, ale nasz Pan Jezus Chrystus troszeczkę nam rąbka tajemnicy uchyla i uchylają również apostołowie. No czy ta modlitwa jest słuszna? A nie słyszałem, żebyście braterstwo kiedy odmawiali taką modlitwę. Czy każdy z nas posiada anioła stróża? Tutaj Pan Jezus mówi, że powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Anioł Pański zatacza oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Tak. Zatacza owoc. Jakie braterstwo mamy argumenty, bo dobrze jest znać argumenty Pisma Świętego, czyli, jak mówię, potrzebna jest nauka. Nauka wykładnia Pisma Świętego, a żebyśmy właściwie niektóre rzeczy rozumieli, żebyśmy właściwie do nich podchodzili i żeby te sprawy były dla nas zbudowaniem, rozwojem naszym duchowym.
Jeszcze do Hebrajczyków też. Tak? Nie są oni wszyscy służebnymi duchami. Posyłanymi do pełnienia służby w woli tych, którzy mają dostawki.
Tak. Pierwszy rozdział, 14 werset. Aniołowie są służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby w woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Mamy, braterstwo, zapewnienie, że tacy aniołowie są, ale jak Pan Jezus mówi, oni są przed obliczem Ojca, który jest w niebie, patrzą i jeżeli zauważą, że dzieje się krzywda jednemu z tych moich malutkich, o których wspomniał nasz Pan Jezus Chrystus, to co wtedy robią? Spoglądają na oblicze Ojca. Co to znaczy, że spoglądają na oblicze Ojca? Czekają na sygnał. Czekają na sygnał do działania. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że siedzi król, obok niego siedzą słudzy i dzieje się jakaś rzecz wśród poddanych tego króla, to ci słudzy patrzą na, jak reaguje król. I wystarczy, że król skinie na któregoś ze sług i on mu nic nie mówi. I on idzie i wykonuje tą pracę, to zadanie, które ma powierzone. I tak, braterstwo, jest z tymi duchowymi istotami, które są sługami Bożymi po to, ażeby chronić jednego z tych moich maluczki, jednego z tych najmniejszych. I to, braterstwo, nie znaczy, że ten anioł zawsze chodzi za nami. To, braterstwo, to nie jest ta myśl, że każdy z nas ma przydzielonego anioła. Ale ci aniołowie, ten obóz pański, który jest otoczony nad tymi, którzy są w służbie u Pana, on się opiekuje. Jeżeli komuś dzieje się krzywda, to jest nawet ingerencja istot duchowych. Bo to jest świadectwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. I gdybym, braterstwo, zapytał, bardzo często słyszymy na różnych zebraniach świadek, to braterstwo poświadczają, że doznają takich sytuacji, że w sposób niewytłumaczalny ktoś w jakiś sposób dostaje ochronę. W sytuacji, kiedy znajduje się bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Ale Pan Jezus prowadzi i rozwija tą myśl dalej. I mówi tak. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się? Czy nie zostawi w górach 99 i nie przyjdzie szukać zbłąkanej? Pan Jezus znów daje uczniom taką przypowieść. Mamy dwie takie przypowieści zapisane w Ewangeliach, bardzo podobne. Jak żeśmy rozważali ten fragment Ewangelii Mateusza, to ta przypowieść odnosi się do zboru, a ta druga przypowieść z Ewangelii Łukasza, bardzo podobna, zbliżona, aczkolwiek troszeczkę inna, odnosi się do całego rodzaju ludzkiego i do wszystkich istot we wszechświecie. Ale nasz Pan Jezus Chrystus kładzie w tym miejscu nacisk na zbór i tak to ewangelista Mateusz nam przekazał. Że jak wam się wydaje, jeżeli jakiś człowiek ma 100 owiec i jak mu jedna zbłądzi, no to przecież jeszcze mam 99. No. Jedna to mniej czy więcej, nawet trudno się doliczyć. Czy tak Pan Bóg, braterstwo, postępuje? Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak nie postępuje. Pan Bóg każe zostawić te 99, bo wie, że one są bezpieczne. Ale idzie i każe ratować tą jedną, która odeszła, zbłądziła, wpadła gdzieś, czy jest zagrożona. Chcę braterstwu pokazać, że w taki sposób Pan Bóg troszczy się o jednego z tych najmniejszych. O każdego z nas, o każdą osobę, która skorzystała z tej wielkiej wartości, z tego wspaniałego daru, którym jest krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Bóg nie dopuści, ażeby jeden z tych małych upadł. I dalej Pan Jezus mówi tak. A jeśli mu się uda odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zbłądziły. Ta historia jest też bardzo pięknie, obrazowo pokazana w przypowieści o synu marnotrawnym. W jaki sposób ojciec wychodzi na spotkanie swojego syna i jak się cieszy i raduje, że powraca ten, który dla niego już zginął, który dla niego przestał istnieć. A wtedy ten starszy syn, który zawsze mu był wierny i posłuszny, się buntuje. No to ja ci tu służę codziennie, a nie doznaję takiej czci, chwały, takiego przyjęcia, jak ten, który roztrwonił cały swój dział. Pan Bóg tak mocno troszczy się i ten 14 werset jakby zamyka tą przypowiedź, mówi, tak też jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby nie zginął jeden z tych małych. I braterstwo, gdy Pan Jezus skończył tą przypowieść, to w tej chwili zaczyna mówić, jeśli zgrzeszył brat przeciwko tobie, to idź do niego i z nim rozmawiaj. Nie po to, żeby mu pokazać, jaką ty mi krzywdę wyrządziłeś. Nie po to, żeby mu wykazać grzech i słabość, niedoskonałość. Tylko po to, żeby ratować tą jedną owieczkę ze zboru, która ginie. Która jest zagrożona zginięciem. Mówi, jeżeli twój brat zgrzeszył, to idź do tego brata i rozmawiaj z nim. Jeżeli ty pójdziesz do niego i porozmawiasz, to bardzo często ta rozmowa kończy się tak, że się wspólnie dogadają i się porozumieją i temat zostaje załatwiony i nawet nikt o tym nie wie. I Pan Jezus tu daje, my to uważamy za pewną regułę napominania, reguły, pewną zasadę postępowania w stosunku do braci, którzy w jakiś sposób zgrzeszyli przeciwko nam. I Pan Jezus później mówi dalej, jeżeli pójdziesz do niego i zaczniesz z nim rozmawiać, a on cię nie usłucha, no to dobierz sobie drugiego brata. Albo dobierz sobie dwóch braci, żeby co najmniej było dwóch albo trzech świadków, bo tak też było w zakonie. Kiedy były rozstrzygane różne sprawy, to musiało być przynajmniej dwóch świadków. A żeby w obecności dwóch albo trzech świadków została przedstawiona każda sprawa. I później dalej apostoł zapisał nam, że Pan Jezus mówi, jeżeli pójdziesz ze świadkami, a ten brat się nie usłucha, no to jest jeszcze większy problem dla nas. Bo jest większy, jest trudność w pozyskaniu brata. To trzeba sprawę przedstawić przed zborem. Może zborowi uda się naprawić tą sprawę, żeby tego brata, bratostwo pozyskać. Bo cały czas mamy na uwadze troskę ojca o jednego z tych najmniejszych. I dlatego Pan Jezus podał taką zasadę, taką regułę do napominania albo do pozyskiwania brata. Myślę, że ładniej by brzmiała nazwa pozyskiwanie swego brata, bo to jest działanie w celu naprawienia pewnej szkody, którą doznaje dana jednostka. I wtedy, gdy apostoł święty Piotr usłyszał tą mowę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przyszedł do naszego Pana i mówi tak: to Panie, to powiedz mi, no to ile razy ja mu mam odpuszczać? Ile razy mam odpuszczać, jak ten brat zgrzeszył raz, powiedziałem mu: słuchaj, no krzywdy dostałem od Ciebie trochę, poczułem się nie tak, jak powinienem. On powiedział: no faktycznie źle zrobiłem, ja mu przebaczyłem, wszystko jest w porządku. No ale na drugi dzień znowu jest to samo. I Piotr pyta: no to ile razy mam przebaczać? Czy aż do 7 razy mam przebaczać? I usłyszał od naszego Pana Jezusa Chrystusa na pewno zaskakującą odpowiedź: aż do 77 razy. Czy zgrzeszył przeciwko wam, bratestwo, ktoś aż 7 razy? Ta sama osoba? Czy zdarzyło wam się tak, żeby 7 razy ktoś wyrządził wam jakąś złą rzecz czy przykro? Czy wam się w życiu zdarzyło? Bo spróbujmy te słowa, tą naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa przenosić na nasze życie. Apostoł święty Piotr zrozumiał, że aż do 77 razy. Czy my byśmy dzisiaj powiedzieli, czy zawsze musimy odpuścić? Zawsze musimy przebaczyć. Czy bratestwo zawsze musimy przebaczyć? Czy zawsze przebaczamy? W zakonie braterstwa było tak, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest 19 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. To jest już duch tego prawa zakonu, tego literalnego prawa zakonu. A będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Pan Jezus, tłumacząc jakby te przykazania zakonu, to mówi tak: a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Czy nieprzyjaciołom musimy bratestwo przebaczyć? Czy jak nieprzyjaciel wyrządza mi krzywdę, ja mu próbuję nawet dać jakąś sygnał, jakąś informację, że on mi krzywdę wyrządza, to on się jeszcze cieszy z tego, że no to fajnie, ja ci właśnie chcę krzywdę wyrządzić. I jeszcze bardziej nam krzywdę wyrządza. Czy mamy mu odpuścić, bratec? Brat kiwał głową, że tak. Nie mamy braterstwa nieprzyjaciół? No to bardzo dobrze, bratestwo, że nie mamy nieprzyjaciół. Ale jeżeli mamy, jeżeli komuś zdarzy się mieć nieprzyjaciela, to bratestwo wtedy przeżywamy pewne wewnętrzne roztargnienie. Czy mamy mu przebaczyć, jeżeli on nam wyrządza krzywdę? No bratestwo, żeby kogoś miłować, to mu musimy przebaczyć. Jak możemy nieprzyjaciela miłować, gdy mu nie przebaczymy jego niewłaściwego czynu względem nas? No ale wróćmy, bratestwo, do brata. Jeżeli zgrzeszy przeciwko nam brat i zgrzeszył 5 raz, zgrzeszył 10 i dalej mam przebaczać? Przeczytam bratestwu fragment podobny z Ewangelii Łukasza z rozdziału 17. Miejcie się na rozdział 17 od 3 wersetu. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go. A jeśli się upamięta, odpuść mu. Jeśli się upamięta, odpuść mu. Jeżeli się nawróci od swojego złego zachowania, odpuść mu. Chciałbym, bratysa, żebyśmy zauważyli tą różnicę. Jaka jest różnica między odpuszczaniem naszym braciom, naszym siostrom, a między odpuszczaniem innym bliźnim, czy nawet nieprzyjaciołom. Bo bratystwo jest wielka różnica. Bo tu z zapisu Ewangelii świętego Łukasza wyraźnie wynika, że jeżeli strofujemy swojego brata, to jest mocne słowo, strofuj go, jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeżeli się nie upamięta? Jeżeli idę do brata i próbuję z nim rozmawiać na temat problemu, który zaistniał między nami i on nie widzi żadnej swojej winy, nie stara się naprawić tej winy, nie upokorzył się przed nami, nie powiedział przepraszam. Czy mamy mu, bratestwo, odpuścić? Do nieprzyjaciela nie idziemy, nie napominamy go, a mu odpuszczamy. A brata musimy napomnieć. Bo tam wspominaliśmy z proroctwa Ezechiela, Starego Testamentu, słyszymy te słowa, że jeżeli zginie twój brat, jeżeli sprawiedliwie zginie, a ty go nie pójdziesz i nie nawrócisz, to on umrze. I ten fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej, który wspomnieliśmy, przeczytajmy, bratersko, końcówkę. Nie, 17-18 werset 19 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Znaczy, bratezo, że miłość do bliźniego to nie jest tylko czynienie mu tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś nam czynił. Tylko miłość do bliźniego wychodzi troszeczkę dalej i mówi tak. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, ażebyś nie ponosił za niego grzechu. Dlatego Pan Jezus tak przedstawił tą naukę o odpuszczaniu win, że powiedział, jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie nieprzyjaciel, to ty mu odpuść. Bo on nie wie, że źle czyni. Ale jeżeli zgrzeszył przeciwko tobie brat, to idź do niego i go napominaj. Dlaczego według brata są takie zaostrzone jakby rygory? Brata musimy napominać, a nieprzyjaciela, kogoś obcego z zewnątrz nie musimy napominać, a mamy mu odpuścić. Bo Pan Bóg się troszczy o jednego z tych maleczkich. I jeżeli ty nie pójdziesz i nie napomniesz go, to od ciebie będę żądał krwi, jeżeli on zginie. Bo bardzo często różne upadki, grzechy, problemy doprowadzają człowieka do upadku. I to napomnienie to powinno być ratunkiem tej drugiej osoby przed zginieniem. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I braterstwa, ilekolwiek razy brat by zgrzeszył przeciwko nam, to musimy iść do niego i z nim rozmawiać, bo to jest troska naszego Ojca, który jest w niebie, o jednego z tych najmniejszych, ażeby nie zginął. Dlatego nas współbraci, na członków zboru, nasz Pan nałożył ten obowiązek walki i zabiegania o jednego z tych najmniejszych, ażeby nie zginął i żeby nie odpadł. Proszę bardzo. Można.
Mi się wydaje, że to jest jeszcze zasadnicza różnica, o której nie można zapomnieć. Czyli nie jest napominanie, czyli nie osądzanie. Nieraz w tym napominaniu można przesadzić, albo nieświadomie nawet zacząć osądzać. A jak mówi to jest pismo, tym, że ty jesteś, że osądzasz tego sługę, ty stoisz w Panie. Panie z tego należy. I dlatego to upominanie powinno być, no nie wiem, jakieś takie bardzo wyważone, żeby nie zamieniło się w osąd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo słuszna i trafna myśl, o której w tej chwili nie wspomniałem, bo o sądzie nie mówiliśmy. Można by też mówić o sądzie, ale o sądzie można by na przykład zacytać fragment z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 5, tam gdzie jest mowa o sądzie Kościoła. Gdzie zbór, Kościół jako całość może pewne sprawy osądzać braterstwo, natomiast nie ma takiej kompetencji i uprawnień, ażeby osądzać człowieka. Bo Pan Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza od wersetu 1 powiedział tak: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dlatego to w tym rozważaniu chcę pokazać nie tyle sam fakt napominania, czy te reguły, zasady, jaką znamy naszego Pana Jezusa Chrystusa odnośnie napominania, ale chcę bratersu pokazać, jak wielka troska jest naszego Ojca, który jest w niebie, o każdego brata, o każdą siostrę. I ta troska jest spowodowana tym, z jednej strony, że jest wielka miłość w stosunku do Kościoła, miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest pokazana, przyrównana na przykład do miłości małżeńskiej. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 5 tam mówi na temat małżeństwa, mówi, ale ja mówię o Chrystusie i o Kościele. I tam mówi, że ta głowa tego małżeństwa, Chrystus, miał taką wielką miłość do swojej żony, do swojej małżonki, że oddał za nią życie. I to jest przykład, to jest wzór doskonały, wzór niedościgły, do którego my możemy tylko się zbliżać. Ale to jest wzór, który również daje nam przykład właściwego małżeństwa, ale przede wszystkim pokazuje nam tą relację i tą wielką zażyłość, jaka jest między Chrystusem i Kościołem. I ta troska o swoją oblubienicę albo o swoją pannę, ażeby została zachowana w czystości do końca i żeby została również zachowana w swoich postanowieniach, w swoich ślubach, które zawarła z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I nasz Pan Jezus Chrystus zwraca właśnie uwagę na to, ażeby to napominanie, te relacje między braćmi i siostrami w życiu zborowym były tak prowadzone, ażebyśmy z jednej strony nie prowadzili do zgorszenia i do upadku, a z drugiej strony, żeby zabezpieczyć przed upadkiem, przed stratą jednego z tych maluczki, o których nasz Pan Jezus Chrystus wspominał. Nasz Pan Jezus Chrystus bardzo często, kiedy mówił pewną naukę, kiedy czegoś swoich uczniów nauczał, to oni nie zawsze to mogli zrozumieć. I żeby to mogli dokładnie zrozumieć, to często jest tak, że Pan Jezus na tą okoliczność wypowiadał konkretną przypowieść. I tutaj w tych rozważaniach przed chwileczką odczytaliśmy jedną taką króciutką przypowieść o tej zgubionej owcy, gdzie moglibyśmy tą przypowieść zastosować do zboru, że zbór troszczy się o każdego członka tego zboru. Jeżeli ten członek w jakiś sposób doznaje albo przeżywa różne problemy, to powinniśmy iść do niego, z nim rozmawiać, próbować sytuację naprawić, ażeby jeden z tych najmniejszych nie zginął. Ale gdy apostoł święty Piotr nie mógł zrozumieć tego, że musi odpuszczać 7 razy, a już trudno mu było przyjąć, że nawet 77 razy, że ja muszę iść do niego, muszę mu powiedzieć, muszę mu zwrócić uwagę na to, że on mi wyrządza krzywdę i ja go w ten sposób muszę starać się naprawić, poprawić, ażeby on nie był odłączony od społeczności Bożej. I gdy tego apostoł święty Piotr nie mógł zrozumieć, to nasz Pan Jezus Chrystus wypowiada kolejną przypowieść. Bardzo ciekawą, braterstwo, przypowieść i taką szeroką przypowieść. I w tej przypowieści tam słudzy wzburzyli się na samym końcu tej przypowieści na zachowanie jednego człowieka. I od 23 wersetu 18 rozdziału Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi tak. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy ten sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu cały darował. Tu, braterstwo, Pan Jezus pokazuje w tej przypowieści, chce Piotrowi i innym apostołom wytłumaczyć to, co wcześniej im powiedział. Że Pan Bóg darował każdemu z nas wielki dług. Dług, którego byśmy w życiu sami nie mogli spłacić, bo za mamą mamy srebra i za mamą mamy złoto. Musiała być dostarczona ta wartość okupu, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby nam darować ten dług. Pan Bóg darował nam bardzo dużo. Jest to wielka wartość, nieoceniona wartość. I jeżeli, braterstwo, zaczynamy rozumieć to, co Pan Bóg dla nas zrobił przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to w naszych sercach rozwija się wdzięczność do naszego Ojca, który jest w niebie, za to wielkie błogosławieństwo, którego dostępujemy w obecnym czasie. Że możemy skorzystać z darowania tak wielkiego długu. No ale w tym miejscu przypowieść, braterstwo, się nie kończy. Pan Jezus tą przypowieść kontynuuje dalej i mówi tak. A gdy ów sługa, czyli ten, któremu został darowany cały i wielki dług, którego nigdy by nie spłacił, a gdy ów sługa przyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Pan Jezus pokazał jednego człowieka. Pan Jezus pokazał człowieka, który otrzymał wielki dar w swoim życiu, że Pan Bóg darował mu jego winę, jego grzech. Ale gdy inny sługa wyrządził mu jakąś krzywdę i przyszedł do niego, mówi: odpuść mi, Ja ci to wszystko spłacę. Ja ci to wynagrodzę. Bo jestem w stanie ci wynagrodzić, bo my, braterstwo, swoim bliźnim możemy grzech wynagrodzić. Tego grzechu względem naszego Ojca Niebieskiego, grzechu pierworodnego, sami nie jesteśmy z siebie zdjąć. I dobrze, że jest taki wspaniały Ojciec, który jest w niebie, przygotował taką możliwość, że ten grzech, ten dług został nam darowany. Ale jak przyjdzie nasz współbrat, współbliźni i będzie na nas prosił, żebyśmy mu darowali o wiele mniejszy dług, to my powiemy przenigdy. Ty mi musisz spłacić wszystko co do grosza. Dopiero wtedy ci odpuszczę. I współsłudzy tego sługi bardzo mocno zareagowali. No to nie może tak być. On otrzymał darowiznę całego długu, a swojemu współsłudze nie może odpuścić takiego niewielkiego długu? Poszli więc do króla, zaprotestowali, że dzieje się rzecz niedobra, niewłaściwa. Pan Jezus pokazuje różne sytuacje życiowe z naszej społeczności braterskiej. Że czasami jest tak, że współsłudzy reagują. To jemu Pan Bóg odpuścił cały dług, a on nie może swojemu bratu odpuścić jakiegoś wielkiego, niewielkiego przewinienia? Ta przypowieść kończy się pesymistycznie. Ale braterstwo, Pan Jezus chciał dostarczyć lekcji dla nas. Lekcji miłości do naszych współbraci, do naszych współbliźnich i chęci zabiegania o to, ażeby nikt nie odpadł od społeczności z Bogiem, od wiary w Jezusa Chrystusa i od tej wspaniałej nadziei, nadziei powołania niebieskiego. Dlatego Pan Jezus dał taką zasadę, że jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie brat, to idź do niego i zabiegaj o pojednanie, o przebaczenie, o to, ażeby on z powrotem był w społeczności braterskiej. Ażeby walczyć o każdego brata, o każdego siostrę. Bo Pan Bóg nie chce, ażeby odpadł jeden z tych najmniejszych. Bo Pan Bóg nie dopuści, ażebyśmy nawet poniżali jednym z tych najmniejszych. Bo aniołowie siedzą w niebie przed obliczem Bożym i patrzą na Jego oblicze i są gotowi do działania, są gotowi, ażeby zapobiec różnym niewłaściwym sytuacjom. Także, braterstwo, korzystając z tej lekcji naszego Pana Jezusa Chrystusa, która została nam przekazana przez apostołów, ażebyśmy mieli zawsze na uwadze, że te relacje między braćmi muszą być rozwiązywane na właściwych zasadach. Na zasadach, które zostały nam przekazane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i to później potwierdzają nam apostołowie. Ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że Pan Bóg troszczy się o każdego z nas, ażeby nie zginął jeden z tych najmniejszych. I życzyłbym, braterstwo, żeby nasze działanie, nasza służba dla Pana była zawsze taka, ażebyśmy nie byli powodem do zgorszenia, a wręcz przeciwnie, żebyśmy byli zawsze przyczynkiem do pojednania, do doprowadzenia ludzi do społeczności z Bogiem, a nie odwracania i oddalania człowieka od Boga, a wtedy błogosławieństwo stanie się naszym udziałem, czego braterstwu życzę, co daj nam Panie Boże. Amen.
Dziękujemy.